Czy władza w rzymskim pryncypacie była kwestią urzędu, czy raczej sztuką narzucania interpretacji rzeczywistości? Stawiam tezę, że realne centrum dowodzenia imperium przesunęło się z republikańskich magistratur do prywatnych przestrzeni domu cesarskiego. To tam kluczową rolę odgrywały kobiety. Analizując losy trzech August, ukazuje ewolucję nieformalnego wpływu. Od Livii Drusilli, która stworzyła matrycę dyskretnej architektki sukcesji, przez Agrypinę młodszą, której tragiczny upadek obnażył niebezpieczeństwo zbyt widocznej sprawczości w starciu z męską potestas, aż po Pompeję Plotynę. Ta ostatnia osiągnęła maksymalną skuteczność polityczną, paradoksalnie poprzez minimalizację własnej obecności na podium. Udowodniła tym samym, że najpotężniejsza władza to taka, która nie potrzebuje własnej nazwy i pozwala decydentowi wierzyć w autorstwo decyzji. To studium mechanizmów sukcesji, patronatu i symboliki pokazuje jedno. W świecie rzymskim status był jedynie biletem wstępu. Prawdziwa władza rodziła się z umiejętności zarządzania relacjami tam, gdzie prawo milczało. Władca imperium może wygrać starcie, a mimo to przegrać opowieść o własnym zwycięstwie. Wojny Domicjana z Dakami są tego przykładem. W 88 roku naszej ery armia rzymska triumfowała pod Tapae, lecz pokój zawarty rok później brzmiał niemal jak kapitulacja przed barbarzyńcami. Przeciwnikiem był Decebal, strateg godny Rzymian. Dacja nie była luźną federacją plemion, lecz skonsolidowanym organizmem polityczno-wojskowym. Katastrofa wyprawy Korneliusza Fuskusa była klęską prestiżową i organizacyjną. Rzym jednak posiadał nadzwyczajną zdolność ponawiania wysiłku po klęsce i dysponował instytucjami, które pozwalały wystawić kolejną armię. W 88 roku Tetius Julianus pokonał Daków pod Tapae. Domicjan skierował jednak uwagę przeciw Markomanom, Kwadom i Sarmatom. Imperia rzadko kompromitują się z jednego powodu. Czynią to, gdy zasoby są skończone, a lista zagrożeń nie przestaje rosnąć. Pokój z 89 roku stał się laboratorium polityki reputacji. Decebal przyjął status władcy klientowskiego, lecz Rzym płacił mu fundusze i dostarczał specjalistów. Granica była strefą wpływu, gdzie koszt bezpośredniego panowania konkurował z ceną utrzymania zależnego sąsiada. Senator widział pieniądze płynące za Dunaj i pytał, jak może płacić ten, kto zwyciężył. Strateg zaś pytał, ile legionów kosztowałoby osiągnięcie tego samego bez traktatu. Obie perspektywy dotyczą dwóch różnych walut imperium, honoru oraz zasobów. Wojna nie kończyła się w momencie, gdy przestawano zabijać. Kończyła się dopiero wtedy, gdy społeczeństwo zaakceptowało znaczenie rezultatu. Domicjan miał z tym szczególny problem. Jego napięte stosunki z elitą senatorską sprawiały, że każde działanie militarne stawało się oceną jego modelu rządzenia. Był to proces porzucania tzw. fasady augustowskiej. W Rzymie ocena wydarzenia często wynikała z oceny człowieka, który je firmował. Pokój z Decebalem zabezpieczył granicę dacką na około dekadę, jednak późniejszy sukces Trajana sprawił, że łatwiej było przedstawiać poprzednika jako człowieka pozbawionego odwagi. Władza jest zdolnością nie tylko do narzucenia decyzji, lecz również do narzucenia jej znaczenia. Domicjan zawarł strategicznie użyteczny pokój, ale nie zdołał zawładnąć jego interpretacją. Livia nauczyła się żyć wewnątrz sprzeczności. Wypracowała subtelną technologię bycia nieusuwalną z otoczenia władzy. Dostarczyła pierwotnej matrycy, skromność jako język propagandy, macierzyństwo jako instrument sukcesji i długowieczność jako przewaga strategiczna. Jej edukacja zaczęła się w katastrofie, doświadczenie proskrypcji było wydarzeniem formacyjnym. Dla kogoś uformowanego przez prześladowania, sukcesja nie jest problemem konstytucyjnym, lecz kwestią biologicznego przetrwania. Trauma wojny domowej zrodziła obsesję uniknięcia upadku. Kobieta uciekająca przed obozem Oktawiana staje się jego żoną. Związek zawarto prawdopodobnie w 39 roku przed naszą erą. W tym epizodzie objawia się natura pryncypatu. Rzeczywistość polityczna wymusza odpowiedzi zgodne z potrzebami najsilniejszego człowieka w państwie. Republika nie zostaje formalnie zniszczona. Zostaje nauczona elastyczności. Wymowny jest szczegół z uczty weselnej. Pierwszy mąż Livii miał ceremonialnie przekazać ją Oktawianowi jak ojciec wydający córkę za mąż. Ta anegdota to miniatura politycznej rewolucji. Dziecko widzi świat według reguł dnia wczorajszego, dorośli wiedzą już, że układ uległ zmianie. Dwór cesarski jeszcze nie istniał, ale narodził się jego produkt uboczny – plotka polityczna. Rzym nie znał mediów masowych, lecz znał społeczeństwo informacyjne. Reputacja władcy była polem walki. Władza produkowała ikonografię, miasto zaś komentarz. małżeństwo Livii i Oktawiana nie dało wspólnego potomstwa. To fakt o wielkiej wadze politycznej. System musiał zszywać dwie linie, julijską Augusta i klaudyjską Livii. Tak wyłoniła się dynastia julijsko-klaudyjska, hybryda adopcji, małżeństw i biologii. Zanim Livia stała się matką cesarza, uzyskała pozycję publiczną bez republikańskiego precedensu. W 35 roku przed naszą erą otrzymała niezwykłe honory. To technologia pryncypatu, zamiast tworzyć nowy urząd, wydziela się osobie wybrane atrybuty istniejących funkcji. Wizerunek matrony nie był dekoracją, lecz technologią legitymizacyjną. Publiczny wpływ ubrano w prywatną cnotę. Portrety Livii nie starzeją się tak jak jej organizm. W świecie dynastycznym ciało Augusty powinno reprezentować ciągłość i zdrowie domu Augusta. Tak funkcjonuje mit polityczny. Nie musi dowodzić faktów, lecz wyjaśniać, dlaczego zdarzenia powinny mieć miejsce. W praktyce Livii kluczowy był patronat. Kobieta rekomendowała i chroniła klientów, otwierając dostęp do princepsa. Auktoritas działała jak niewidzialna infrastruktura państwa. Wpływ Livii nie polegał na wydawaniu rozkazów, lecz na zmianie sposobu rozumowania władcy. To forma potęgi trudniejsza do zmierzenia niż urząd, ale skuteczniejsza. Największym polem tej władzy była sukcesja. August przez dziesięciolecia budował konstrukcję dynastyczną, promując Marcellusa, Agrypę, a później Gajusza i Lucjusza. Livia obserwowała system, w którym jej syn, Tyberiusz, nie był pierwszym wyborem. Gdy konkurenci zaczęli umierać lub zostawać zesłani, narodziła się czarna legenda. Pytanie cui bono sugerowało winę Livii, jednak dyscyplina historyczna nakazuje odrzucić te podejrzenia. Brak jest dowodów na morderstwa. W 4 roku naszej ery August adoptował Tyberiusza. Adopcja była dla pryncypatu jak most. Pozwalała zachować ciągłość tam, gdzie natura zawiodła. Gdy August zmarł 19 sierpnia 14 roku naszej ery, pojawiły się plotki o truciźnie na figach. To wciąż tylko opowieść. Śmierć 75-letniego człowieka nie wymaga hipotezy o morderstwie. Mamy tutaj klasyczny mechanizm historiograficzny. Późniejszy rezultat, sukcesja Tyberiusza, zostaje cofnięty w czasie i użyty jako domniemany motyw zabójstwa. Zwycięzca wygląda po latach jak autor scenariusza, choć często jest po prostu człowiekiem, który najlepiej poradził sobie z wydarzeniami, których nie kontrolował. Polityczny rezultat testamentu Augusta był konkretny. Tyberiusz otrzymał większość majątku, a Livia została włączona do rodu julijskiego i uzyskała imię Julia Augusta. Stała się żywym łącznikiem między zmarłym Augustem a nowym cesarzem. Władza Livii osiągnęła paradoksalne apogeum dopiero wtedy, gdy została wdową. Jej kapitał miał 3 źródła: pamięć zmarłego władcy, pokrewieństwo z żyjącym i własną sieć patronacką. Syn stawał przed problemem starym jak monarchia. Jak rządzić samodzielnie, gdy osoba będąca źródłem twojej władzy nadal stoi obok tronu? W 29 roku naszej ery Livia umarła w podeszłym wieku. Dopóki Augusta żyła, stanowiła pewnego rodzaju schronienie. Jej istnienie było wetem społecznym. W 42 roku naszej ery jej wnuk Klaudiusz doprowadził do deifikacji babki jako diwa Augusta. Livia pokazała, jak przekształcić role prywatne, żony, matki, wdowy, w instrumenty funkcjonowania państwa. Livia nauczyła dynastię, że macierzyństwo może stać się kapitałem politycznym. Jej prawnuczka Agrypina młodsza wyciągnie z tej lekcji wniosek radykalniejszy. Skoro matka może stworzyć cesarza, może również próbować współrządzić cesarzem. Agrypina urodziła się około 15 lub 16 roku naszej ery. Była córką Germanika i Agrypiny starszej. Śmierć ojca i zesłanie matki nauczyły ją, że bliskość tronu nie oznacza bezpieczeństwa, lecz czyni z nas cel. W młodości wydano ją za Gnejusza Domitiusza Ahenobarbusa. W grudniu 37 roku naszej ery urodził się ich syn Neron. Z synem Agrypina stała się producentką następcy. Rzym nie dawał kobietom dostępu do władzy, ale macierzyństwo pozwalało obejść tę blokadę. Pierwsze lata panowania Kaliguli pokazują, jak gwałtownie zmieniała się wartość kapitału politycznego. Gajusz wyniósł swoje siostry do pozycji wyjątkowej, jednak 2 lata później Agrypina została wygnana. To brutalna lekcja natury władzy personalistycznej, gdzie wczoraj twoje imię jest częścią przysięgi, a jutro jesteś skazańcem. Po zamordowaniu Kaliguli w 41 roku nastąpiło odwrócenie. Klaudiusz odwołał Agrypinę z wygnania. Śmierć Messaliny w 48 roku otworzyła jej drogę do centrum państwa. Pallas forsował Agrypinę, argumentując to połączeniem linii julijskiej z klaudyjską. Nie wybierano więc wyłącznie żony, lecz element konstytucji. Problem był jeden. Agrypina była bratanicą Klaudiusza. Związek ten naruszał rzymskie tabu obyczajowe. Tacyt opisuje, jak władza nadała temu małżeństwu pozór akceptacji, zmuszając prawo do taktycznego manewru. Agrypina nie była bierną uczestniczką. Natychmiast przebudowała sukcesję, usunęła przeszkody i zainwestowała w kapitał intelektualny syna. Sprowadziła Senekę, by filozofia stoicka służyła politycznej dominacji. W 50 roku Klaudiusz adoptował jej syna, Nerona. Był to triumf inżynierii prawnej nad biologią. Krew była kapitałem, ale prawo zmieniało kurs wymiany. Agrypina zwiększała też własną widzialność. Siedziała obok cesarza przy znakach wojskowych, co było zjawiskiem bezprecedensowym. Symbolicznie zajęła przestrzeń męskiego imperium. Symbol poprzedził kompetencje. Jeszcze większą niepewność budzi wydarzenie z 54 roku. Klaudiusz zmarł 13 października. Tradycja łączy jego śmierć z trucizną podaną na polecenie Agrypiny. Najczęściej wspomina się o zatrutych grzybach. Należy jednak zachować ostrożność. Szczegóły otrucia mogą być jedynie literackim kodem płci. W antyku mężczyzna zabija mieczem, kobieta zaś w kuchni lub sypialni. Po śmierci Klaudiusza władzę przejął 16-letnia Nero. Agrypina była u szczytu potęgi. Jej twarz pojawiła się na monetach obok syna. Było to medium masowe. Państwo dosłownie wkładało wizerunek kobiety do kieszeni każdego obywatela. Z czasem jednak zaczęła się emancypacja Nerona. Kluczowym momentem była scena z poselstwem armeńskim, gdy Seneka uratował sytuację. Doradził cesarzowi powitać matkę, zamiast pozwolić jej zająć miejsce na podium. Etykieta dokonała zamachu stanu bez podnoszenia głosu. Konflikt zaostrzył się wokół Brytanika. Agrypina zaczęła wykorzystywać go jako kartę przetargową przeciwko własnemu synowi. Brytanii zmarł nagle w 55 roku, podczas uczty prawdopodobnie otruty. To był sygnał. Agrypina przestała być osobą, która kontroluje następcę. Po śmierci Brytanika Neron wyeliminował rywala i odebrał matce jedyną kartę przetargową. Wkrótce Agrypinie ograniczono wpływy, odebrano jej straż i usuwano zwolenników. To podręcznikowy opis utraty władzy nieformalnej. W 59 roku konflikt osiągnął finał. Anicety zaproponował zbudowanie statku, który rozpadłby się na morzu. Neron zaprosił matkę na ucztę w rejonie Zatoki Neapolitańskiej. Potem Agrypina wsiada na statek. W pewnym momencie nad pasażerami zawala się obciążony ołowiem dach. Konstrukcja nie działa jednak zgodnie z planem i statek nie tonie. Towarzyszka Agrypiny, Aceronia, krzyczy, że jest matką cesarza. Marynarze biją ją wiosłami. Prawdziwa Agrypina milczy i ranna przedostaje się do brzegu. Po wypadku Agrypina wysłała do syna wiadomość, że przeżyła i potrzebuje odpoczynku. Udawała, że zdrady nie dostrzegła. Neron jednak wpadł w panikę. Do willi Agrypiny weszli uzbrojeni ludzie. Miała wskazać brzuch i rozkazać uderzać właśnie tam, w miejsce, które wydało na świat Nerona. Seneka przygotował pismo do Senatu usprawiedliwiające działania Nerona. Na posągu Nerona zawieszono skórzany worek, tradycyjną karę za matkobójstwo. Agrypina stworzyła cesarza i właśnie dlatego musiała zmierzyć się z problemem, którego nie potrafiła rozwiązać. Cesarz posiadał potestas, której ona sama nigdy nie otrzymała. Dzieliła przestrzeń numizmatyczną z synem. Z perspektywy historii kobiet był to awans niezwykły, jednak w mechanice pryncypatu narastająca sprzeczność. Źródła definiują ten problem jako kruchość nieformalnej auktoritas. Nawet matka princepsa pozostaje bezbronna, gdy jej wpływ przestaje odpowiadać interesowi człowieka posiadającego aparat przemocy. Los Agrypiny nadaje tej zasadzie wymiar eksperymentalny. Rzym dowiedział się dzięki niej, że filar dynastii może zostać uznany za podporę stojącą zbyt blisko tronu. Pompeja Plotyna reprezentuje przeciwstawny wariant gry. Nie manifestowała ostentacyjnie udziału w rządzeniu. Jej skuteczność polegała na takim rozmieszczeniu ludzi i zobowiązań, aby system realizował jej preferencje bez konieczności publicznego ogłaszania, że są to preferencje cesarzowe. To przejście od modelu intrygantki do roli Augusty, opiekunki ciągłości państwa. Plotyna nie zrezygnowała z polityki, lecz z nadmiernego eksponowania jej polityczności. Taka powściągliwość sama w sobie produkowała kapitał polityczny. Bezdzietność Plotyny niosła za sobą konkretne konsekwencje ustrojowe. W domu Trajana brak bezpośredniego następcy wymuszał znalezienie człowieka, który stałby się politycznym przedłużeniem panowania. Brak potomka uwalniał cesarzową od jednego z najniebezpieczniejszych konfliktów interesów rzymskiej Augusty. Matka projektuje sukcesję w logice biologicznej, natomiast bezdzietna cesarzowa mogła ją projektować w logice selekcji, wybierając osobę, która najlepiej zabezpieczy ciągłość układu. Hadrian pojawił się w tej układance wcześniej. Historia Augusta przedstawia jego karierę jako ciąg momentów, w których przychylność Plotyny pomagała mu wracać do centrum władzy. To ona popierała jego małżeństwo z Vibią Sabiną. W systemie dynastycznym takie swatanie było częścią zarządzania państwem, zwiększając wiarygodność kandydata. Rzymska kariera nie była merytokratyczną drabiną, lecz siecią patronatu. Plotyna działała tu subtelnie, kontrolując architekturę dostępu. Nie popychała klienta bez przerwy, lecz doprowadziła go do miejsca, z którego zaczął wspinać się sam. Równolegle Plotyna budowała własny wizerunek oparty na piętą i konkordia obowiązku oraz harmonii. W rzymskiej kulturze politycznej skromność mogła być najwyższą szkołą autopromocji. Zaszczyt powinien wyglądać jak coś, co przychodzi do człowieka, a nie jak coś, za czym człowiek biegnie. Materialna ikonografia Plotyny unika rewolucji. Jej portrety zdobi wysoka fryzura z epoki Trajana. W rzymskim świecie włosy określały status i model kobiecości. Ten system powściągliwości przechodzi próbę pod koniec panowania cesarza. W 1117 roku Trajan umiera w Cylicji, nie rozstrzygając jasno kwestii sukcesji. Hadrian dysponuje wtedy realną siłą wojskową w Syrii. Plotyna staje się bohaterką zagadki. Czy to ona doprowadziła do adopcji Hadriana? Istnieje wersja, że po śmierci Trajana ktoś udawał jego głos, by potwierdzić wybór następcy. To symbol pryncypatu, systemu, który nie jest monarchią dziedziczną. Nie mamy podstaw, by traktować tę scenę jak protokół kryminalistyczny. Historia Augusta jest źródłem późnym i problematycznym. Znacznie poważniejszy problem wynika z relacji Cassiusza Diona, który twierdzi, że Hadrian nie został przez Trajana rzeczywiście adoptowany, a śmierć Trajana przez pewien czas ukrywano. Świadectwo to jest niepokojące, jednak nadal nie jest to dowód sądowy. Podpis Plotyny może świadczyć o manipulacji, ale może też wskazywać na to, że ciężko chory cesarz nie był zdolny do czynności kancelaryjnych. Trzydniowy interwał między śmiercią Trajana a proklamacją Hadriana jest poszlaką, a nie dowodem. Plotyna znajdowała się przy umierającym cesarzu, Hadrian przy armii, a Atianus łączył obie te przestrzenie. Państwo przeszło od Trajana do Hadriana bez otwartej wojny sukcesyjnej. Jeżeli Plotyna nie sfałszowała sukcesji, z pewnością pomogła ją zorganizować. Wielka polityka częściej opiera się na kontroli informacji i dostępie do chorego decydenta niż na fałszywym testamencie. Hadrian zwrócił się do Senatu o potwierdzenie swojej pozycji. W Atenach zachowało się epigraficzne dosier ze 121 roku. Dokument ten pokazuje, że Plotyna wiele lat po śmierci Trajana nadal miała bezpośredni dostęp do cesarza. Plotyna interweniowała w sprawie instytucji intelektualnej. Tekst jej listu do epikurejczyków jest nasycony terminologią właściwą ich szkole. To kobieta pozostawiająca własny ślad w materiale epigraficznym. Przedmiot jej interwencji stanowi analogię do jej największej politycznej roli. Plotyna pomaga wyłonić następcę kierującego szkołą filozoficzną. W obu przypadkach sednem jest sukcesja i poszerzenie puli możliwych kandydatów. Plotyna napomina wspólnotę, aby przyszłego scholarchę wybierano według kompetencji i wspólnego dobra szkoły, a nie według prywatnych przyjaźni. Gdyby tę samą maksymę zastosować do sukcesji cesarskiej, otrzymalibyśmy ideologię epoki dobrych cesarzy. Plotyna stanowiła jeden z ludzkich mechanizmów, dzięki którym ta innowacja działała. Plotyna rozumiała granice, której Agrypina nie potrafiła respektować. Korzystała z relacji tak, aby cesarz mógł spełniać jej postulaty bez poczucia, że traci własną suwerenność. Przeciwstawienie Plotyny Agrypinie to porównanie dwóch technologii nieformalnej władzy. Agrypina zwiększała widzialność własnej sprawczości, a Plotyna maksymalizowała rezultat przy minimalizacji konfliktu o autorstwo. Wpływ Plotyny wynikał z osobistej auctoritas, a nie wyłącznie z formalnego miejsca małżonki cesarza. Status daje miejsce przy władzy, lecz dopiero relacja decyduje, czy z tego miejsca można skutecznie mówić. Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu Fundacji Dobre Państwo. Rzymska polityka potrafiła odmówić kobiecie prawa do sprawowania urzędu, by po śmierci umieścić ją w panteonie bogów. Ten jaskrawy paradoks nie był błędem systemu, lecz jego istotą. Dowodził, że najskuteczniejsza władza rzadko potrzebuje oficjalnego tytułu. Najwyższa forma wpływu to ta, która pozostaje niewidoczna. Czy zatem prawdziwa potęga polega na tym, by zasiadać na tronie, czy na tym, by być osobą, która decyduje, kto na nim usiądzie?